Naszym gościem jest pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy. Jeśli ojciec pozwoli, to jest pierwsze moje łączenie w nowym roku, to przy okazji chciałbym złożyć ojcu dyrektorowi, wszystkim ojcom, wszystkim zaangażowanym w pracę w radiu i słuchaczom rodziny Radia Maryja najlepsze życzenia, by ten rok był lepszy od tego minionego. Zdrowie, żeby było w Polsce i przede wszystkim błogosławieństwa Bożego dla wszystkich. Także by pomyślność jednak w tym roku przyszła mimo różnych prognoz, które nie zawsze nastrajają optymistycznie.
Bardzo dziękujemy, panie ministrze, i oczywiście odwzajemniamy z modlitwą pewnie też wielu słuchaczy w pana intencji. Panie ministrze, pytanie takie, rozmowa też na kanwie z jednej strony wywiadu sobotnio-niedzielnego naszego dziennika, ale też zapowiedzi, no między innymi pani Wiery Jourowej, mówiącej o tym, że w najbliższych dniach, tygodniach, początek nowego roku to będzie ten moment, kiedy, cytuję, zajmiemy się Polską i Węgrami. Czy to jest, panie ministrze, groźba, zapowiedź realizacji tego, co nazywamy tak zwanym mechanizmem praworządności, połączeniem funduszy unijnych, budżetu, innych środków dla naszego kraju, dla Polski, z tą tak zwaną praworządnością? Oto była walka pod koniec ubiegłego już roku. Państwo jako Solidarna Polska też przestrzegaliście przed tym, czy to jest zapowiedź tego scenariusza, którego byśmy nie chcieli.
Niestety trafnie ojciec odczytuje tą wypowiedź i sytuację. Nie po to eurokraci i niemiecka prezydencja walczyli o wprowadzenie twardego prawa, które nazywali o zgrozo, że czy sytuowali jako rozwiązania, które mają służyć ochronie praworządności. A w rzeczywistości ironia losu sprawia, że same w sobie te rozwiązania praworządność łamią i to w sposób brutalny. Przede wszystkim łamią traktaty europejskie, które są podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej. One określają reguły gry, zasady, na które umówiły się państwa, które gwarantują każdemu z państw poczucie bezpieczeństwa. Dla tych państw, jak i dla ich obywateli, że te traktaty i reguły, które są tam określone, będą przestrzegane i w ten sposób ta struktura międzynarodowa, jaką jest Unia Europejska, będzie gwarantowała bezpieczeństwo i wszelkie prawa i podstawowe interesy dla tych państw i ich obywateli. Tymczasem zaproponowana konstrukcja tak zwanego warunkowości związana z powiązania praworządności, tak zwanej praworządności z budżetem i udostępnianiem środków finansowych poszczególnych państwom z tego budżetu łamie te traktaty w sposób bardzo oczywisty. Po pierwsze z tego powodu, że wkracza wiele obszarów zarezerwowanych dla państw narodowych do ich suwerennej kompetencji w ten sposób, że daje władzę niejako nadzorczą Komisji Europejskiej nad organami demokratycznie wybranymi przez poszczególnych państwach. I tak, jeżeli odnosimy się do Polski, bo ona jest dla nas najbliższa i najważniejsza, to Komisja Europejska uzyska prawo nadzorowania w zasadzie wszystkich organów państwa w bardzo wielu przestrzeniach, które nie leżą w kompetencji Unii Europejskiej, bo tak szeroko został sformułowany ten mechanizm. Komisja Europejska będzie więc mogła nadzorować nie tylko polskie samorządy w zakresie wydatkowania środków, ale też w zakresie przestrzegania na przykład tak zwanych wartości unijnych, choćby jeżeli chodzi o te strefy ochrony polskiej rodziny, ochrony właściwej edukacji polskich dzieci, ochrony ich przed rozmaitymi patologiami i demoralizacją, ale też ta Unia Europejska uzyska prawa w tym zakresie nadzoru, czy uzyskała de facto poprzez wprowadzenie tego rozwiązania. Otóż w zakresie działania polskiego parlamentu, czyli Sejmu, Senatu, polskiego rządu i prezydenta. Więc jest to władza nadzorcza, bardzo daleko idąca, która znając praktykę działania brukselskich urzędników będzie poszerzana przez nich, bo będzie tak naprawdę taka tendencja widoczna, jaką mieliśmy okazję obserwować na przestrzeni ostatnich lat w działaniu urzędników brukselskich. Więc to jest mechanizm bardzo groźny, bo oni będą w ten sposób uzurpować sobie prawo do ingerowania w sprawy związane z polską kulturą, z polską edukacją, ze sferą oczywiście mediów, które dotyczy tych obszarów, z prawem rodzinnym, działaniem oczywiście organów państwa, w tym organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, ale wszystkich organów państwa, bo tam są definicje bardzo szerokie i pozwalające na dowolne w zasadzie ich poszerzanie, że wszelkie akty władzy, działania organów państwa mogą być poddane kontroli pod kątem zgodności z wartościami unijnymi. Jak to są wartości, to oni decydują, co to są wartości, jak je rozumieją. Więc jednym słowem jest to mechanizm wkraczający niezwykle szeroko poza łamiące zasady traktatowe, które gwarantują państwu suwerenność w wielu obszarach, a po drugie wprowadzą mechanizm sankcji niezwykle daleko idącej, sankcji finansowej, która może sprowadzać się do wyznaczania tak naprawdę kar mierzonych nie milionami, ale dziesiątkami miliardów złotych, przechodząc to na nasze realia, jeżeli państwa nie będą zdaniem arbitralnych, politycznych ocen Komisji Europejskiej spełniać ich oczekiwań co do tych wartości. Na przykład oni uznają, że brak w Polsce możliwości zawierania małżeństw homoseksualnych i adopcji dzieci przez związki homoseksualne narusza wartości europejskie i co? I wprowadzają sankcje. Jaka to może być sankcja? Na przykład blokada wypłaty środków dla polskich rolników, tak? Lub na zaawansowane procesy budowy infrastruktury, w których partycypują w jakimś zakresie środki europejskie. Więc to jest sankcja tak daleko idąca, że ona może powodować kryzysy gospodarcze poszczególnych państw. Ona może doprowadzać do zmiany wręcz sytuacji politycznej w danych krajach. Wyobraźmy sobie, że tego rodzaju sankcje nagle są uruchamiane tuż przed wyborami, co przecież powoduje określone konsekwencje dla milionów ludzi i może powodować też i skłaniać ich do określonego głosowania w wyborach parlamentarnych. Więc jest to mechanizm niebywale groźny. I w rządzie rzeczywiście był spór, czy mamy się na niego zgodzić, czy też nie. Solidarna Polska stała bardzo zdecydowanie na stanowisku i zdanie zmieniliśmy, że nie możemy się na ten mechanizm zgodzić, że mamy tu przewagę nad tą prezydencją niemiecką i tą drugą stroną. My, po pierwsze przewagę prawną, bo my jesteśmy, stoimy po stronie prawa, a nie oni. Po drugie, mamy też bardzo ważne argumenty natury ekonomicznej, ponieważ nie wchodzę tu w szczegóły, krajom Europy Południowej bardzo spieszyło się do tego, aby zamknąć negocjacje, ponieważ potrzebują dużego zastrzyku gotówki w wyniku kryzysu gospodarczego, jaki spowodowała pandemia. I te kraje wywierały wielką presję, aby szybko się porozumieć. Dlatego zawetowanie przez Polskę takiego rozporządzenia dawało z punktu widzenia też pewnego układu sił realne szanse na to, że wygralibyśmy ten bój. Ale niestety zapadły inne decyzje. Doszło do podziału. Z jednej strony pan premier Jarosław Gowin oraz jego partia i Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony Solidarna Polska. Ostatecznie pan premier Morawiecki przekonał naszych współkoalicjantów, że konkluzje Rady Europejskiej, czyli organu unijnego, który składa się z przywódców poszczególnych państw, które zostały przez niego wynegocjowane i następnie przez tą Radę przyjęte, gwarantują nam bezpieczeństwo. My tego tak nie oceniamy, ponieważ konkluzje, dobrze, że one zostały wynegocjowane, cieszymy się z tego oczywiście, ale one są tylko i wyłącznie deklaracją o charakterze politycznym. Natomiast rozporządzenie jest twardym, obowiązującym prawem. A wiemy, jaka jest wiarygodność tych politycznych deklaracji w Unii Europejskiej, bo sam pan premier Mateusz Morawiecki przekonał się o tym, kiedy na Radzie Unii Europejskiej w lipcu dostał zapewnienie, że nie będzie bezpośredniego powiązania pomiędzy mechanizmem właśnie tej tak zwanej praworządności, czyli politycznej ingerencji w ogromne obszary państw suwerennych ze strony Komisji Europejskiej, a środkami budżetowymi, które się państwom należą, tym należą się Polsce. Takie zapewnienie dostał, ogłosił to na konferencji prasowej, a później co się okazało? No, okazało się, że ci liderzy, przywódcy państw europejskich, delikatnie mówiąc, by nie używać mocnych słów, no, nie dochowali danego słowa, nie wywiązali się swoich obietnic. No, krótko mówiąc, wprowadzili w błąd między innymi pana premiera. Więc jednym słowem uważamy, że to nie jest... Te konkluzje nie są pewną kartą, która daje nam gwarancję abyśmy mogli zgadzać się na takie prawne rozwiązania, które przecież są prowadzone po coś. Niemcy znamy, Niemców mamy różne doświadczenia i nie tylko te dobre, patrząc historycznie na nasze relacje, no, są ich elity, myślą w kategoriach długofalowych, dalekosiężnie patrzą i z całą pewnością racjonalnie i celowo wprowadzali to rozwiązanie, bo chcą dać narzędzia prawne Unii Europejskiej, aby mogły takie państwa jak Polska czy Węgry przywołać do porządku pod groźbą gigantycznych kar. I na koniec dodam, i zapewne ojciec i szanowni słuchacze pamiętają ten spór o Puszczę Białowieską, o świętej pamięci pan profesor Szyszko prowadził z Unią Europejską i miał tu pełne racje, argumenty związane z tym, że przecież plaga kornika niszczyła Puszczę Białowieską i naprawdę stosunkowo niewielkie sankcje finansowe orzeczone przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, które są w ogóle nieporównywalne, które jest jak mrówka do czołgu, można powiedzieć, czy do słonia, jeżeli chodzi o wysokość sankcji, spowodowały, że Polska się wycofała. Mimo że byliśmy przekonani, że mamy rację, ale skutki finansowe kar były na tyle dolegliwe dla budżetu, że rząd podjął decyzję, że nie będzie jednak kontynuował polityki pana profesora Szyszki. A tutaj mamy sankcje, które są potencjalnie gigantyczne w stosunku do tych, które zostały zastosowane przy Puszczy Białowieskiej. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że Unia Europejska skorzysta z tych sankcji i użyje ich i będą w prawie, tak? Bo rozporządzenie zostało przyjęte. I będą chcieli wymusić na nas określone zmiany w polskim porządku prawnym dotyczące rodziny, kultury, edukacji albo wielu innych obszarów, z którymi my się nie zgadzamy, wbrew przekonaniu większości Polaków, wbrew demokratycznym wyborom. I na tym polega zagrożenie związane właśnie z tym rozporządzeniem.
Panie ministrze, do opinii publicznej przedostała się taka informacja, czy taka narracja wręcz z mediów, szczególnie też publicznych, która mówiła nam o tym, że no, jeżeli już będzie jakiś mechanizm związany z praworządnością, to jest kwestia czasu, kwestia miesięcy czy lat dopiero, żeby ustalić ten mechanizm i tak dalej. Czyli była mowa o takiej bombie z opóźnionym zapłonem. Ze słów pani Jurowej wynika, że wcale tak być nie musi. I chciałbym też pana ministra zapytać o to, czy my jako Polska też w instytucjach unijnych mamy jakieś oparcie, jeżeli chodzi o te kwestie. Pan minister wspomniał, że są łamane traktaty, że tak postępować nie wolno. Widać, nikt się w Unii Europejskiej tym nie przejmuje. Więc pytanie, czy my mamy na kim się oprzeć, jeżeli chodzi o konkretne instytucje Unii Europejskiej?
Proszę ojca, gdyby nawet te rozwiązania były tylko odwleczone w czasie, to i tak Polska, w mojej ocenie, w ocenie Solidarnej Polski, nie mogłaby się na nie zgodzić. Dlatego, że czas biegnie szybko. Przypomnijmy sobie 2015, pierwsze zwycięstwo pana prezydenta Andrzeja Dudy w pierwszej kadencji, zwycięstwo Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Ten czas biegnie szybko, to już minęły lata. I jeżeli mowa o odwleczeniu w czasie, to nawet gdyby przyjąć, że to są prawdziwe argumenty, to oznacza, że po kilku latach te mechanizmy zadziałają. I one dają Komisji Europejskiej gigantyczną władzę nadzorczą nad polskim państwem, nad organami polskiego państwa. Władzę nadzorczą, która może całkowicie zmieniać wyniki wyborów demokratycznych. Dlatego, że jeżeli wyborcy w ramach demokratycznego sporu i wyborów demokratycznych dadzą władzę takiej lub innej partii, która będzie miała określony program, który nie spodoba się Komisji Europejskiej, to ta poprzez groźbę użycia albo użycie ogromnych sankcji może spowodować, że ten program pójdzie do kosza. Ponieważ żaden rząd nie będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby zaryzykować ogromny kryzys gospodarczy, który może wysadzić gospodarkę i spowodować daleko idące konsekwencje dla państwa. To jest tego rodzaju skala zagrożenia. I dlatego my, jako Solidarna Polska, uważaliśmy, że nawet jeśli byłyby prawdą te argumenty mówiące o tym, że to będzie oddalone w czasie, to i tak jako odpowiedzialni za los Polski, nie tylko w horyzoncie kilku najbliższych lat, nie możemy się na to zgodzić. Ale proszę ojca, niestety ja nie jestem tutaj optymistą również co do tego horyzontu czasowego. Znaczy uważam, że jest realne niebezpieczeństwo, że to, co mówi pani Jurowa, która jest wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, no odpowiada temu, co oni tak naprawdę myślą i co chcą zrobić. Ona zapowiada, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości, gdzie zgodnie z tymi konkluzjami sprawa ma być przedmiotem oceny, czy to jest zgodne z traktatami, czy nie, wypowie się na temat w ciągu kilkunastu miesięcy najpóźniej. I następnie komisja będzie z tych narzędzi chciała w sposób bezwzględny wobec Polski i wobec Węgier korzystać. Proszę zwrócić uwagę na jeden fakt. Kiedy część polskich samorządów ogłosiło te programy wspierające polską rodzinę, programy, które niektóre z nich zawierały w proces odwołanie do zakazu stref wolnych od ideologii, podkreślam słowo ideologii, które jest pomijane bardzo często LGBT, w obszarze szkolnictwa, edukacji, na które łożą te samorządy, tak? Ponieważ przecież wiemy o tym, istnieje nie dająca się tutaj w żaden sposób zredukować kolizja pomiędzy tymi wartościami LGBT, a tymi wartościami, które wynikają z chrześcijańskiej tradycji, która się odwołuje nawet w preambule, ta konstytucja, która dziś obowiązuje, niedoskonała, prawda? No bo się nie da tego pogodzić. Wiemy, że to, co promuje dzisiaj się na Zachodzie, właśnie wolność w obszarze zawierania małżeństw, tak zwanych, wspólnego z małżeństwem, w związku tej samej płci, adopcji dzieci, wolność do aborcji na życzenie. Są projekty, żeby ta aborcja była do 9 miesiąca w niektórych krajach już dostępna, prawda? Zabijanie dzieci, które za moment mogą się urodzić, normalnie funkcjonować, prawda? Eutanazja, no to wszystko przecież to jest ten świat tej cywilizacji śmierci, jak określał ją święty Jan Paweł II. I poświęcał tej uwadze jako papież wiele uwagi. Niestety to się dzieje na Zachodzie. Dzisiaj jest taki zamysł elit lewicowo-liberalnych Unii Europejskiej, by docelowo stworzyć nowe państwo, w którym przekształciłaby się Unia Europejska. No ale to oznacza konieczność eliminacji państw narodowych w dotychczasowym kształcie, jakim one były. W tym państwa takim, jak my mieliśmy, jakim jest Polska. Ale żeby tak się stało, trzeba stworzyć nowy demos europejski, czyli nowy naród europejski. A żeby był naród, musi być wspólnota wartości. Żeby była wspólnota wartości, trzeba ją wymusić sankcjami. Właśnie według tego standardu LGBT, gender i tak dalej, który się narzuca i chce się wprowadzić wszędzie. I my mamy do czynienia z takim procesem. Musimy to widzieć w wymiarze pewnych historycznych zamiarów tych, którzy po to zmienili Unię Europejską i chcą ją przekształcić w państwo, aby zlikwidować państwa narodowe. I jeśli popatrzymy na to rozporządzenie jako etap takiego procesu, do którego dążą celowo i z premedytacją przynajmniej jakaś część elit europejskich, no to naszym obowiązkiem jest mu się przeciwstawiać. I dlatego Solidarna Polska będzie temu konsekwentnie i zdecydowanie się przeciwstawiać. I dlatego namawialiśmy naszych również koalicjantów Zjednoczonej Prawicy. Niestety nie udało nam się ich przekonać. To było dla nas bardzo trudny moment też dla całej koalicji. Zdecydowaliśmy się, że będziemy dalej w koalicji, mimo że bardzo tutaj krytycznie oceniamy tę decyzję, się z nią nie zgadzamy. Dlatego, że perspektywą wyjścia Solidarnej Polski z rządu byłoby prawdopodobnie doprowadzenie do sytuacji rządu mniejszościowego, a w konsekwencji przedterminowe wybory. A te wybory, jak patrząc na dzisiejsze sondaże, nie zapowiadałyby nic lepszego dla Polski, ale niestety zwiększałyby tylko, potęgowałyby zagrożenie. Więc jesteśmy wewnątrz koalicji rządowej i chcemy mobilizować, motywować rząd i podejmować wszystkie działania, by przekonać naszych racji, naszego punktu widzenia i podjąć i wykorzystać takie narzędzia prawne, które pozwalają nam bronić się, mimo że sytuacja jest już teraz po tej zgodzie dużo trudniejsza. Do tych narzędzi należy między innymi skarga czy udział polskiego państwa w procesie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, ale też należy do nich działanie w Polsce przed Trybunałem Konstytucyjnym jako prokurator generalny. Takie działania procesowe chcę podjąć, aby wykazać, że to rozporządzenie jest sprzeczne z polską konstytucją, a jest w bardzo wielu punktach i mam nadzieję, że w konsekwencji uda się doprowadzić do zablokowania, gdzie będzie to bardzo trudne, negatywnych konsekwencji dla przyszłości Polski wynikających właśnie z tych tendencji, z tego rozporządzenia, tej drogi, którą wybrały niektóre dominujące państwa Unii Europejskiej, jak Niemcy, i chcą właśnie narzucić takie przekształcenie tej Unii Europejskiej w coś, co miałoby być docelowo państwem federalnym, a my się na to absolutnie nigdy nie możemy zgodzić, na pewno się nie zgodzimy.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Mamy nadzieję rzeczywiście, że tak będzie, jak pan mówi. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, był gościem audycji Aktualności Dnia. Więcej też w tych kwestiach w wywiadzie z panem ministrem w sobotnie niedzielnym naszym dzienniku.